Gość dnia Radia Gdańsk.
A rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, Zarymski Jan.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji z pana punktu widzenia, z wiedzy, którą pan posiada, są w tej chwili polskie firmy produkcyjne, szczególnie te małe i średnie, bo te nas najbardziej w chwili kryzysu interesują?
No, dajmy sobie sprawę wszyscy, że bardzo dramatyczne i przede wszystkim dlatego, że sytuacja, jaka jest na rynku, to nie tylko oczywiście dbanie o zdrowie tych wszystkich, którzy chorują i próba ich wyleczenia, pełnego wyleczenia, ale również obawy, które istnieją w społeczeństwie, niektóre powodują, że zaangażowanie wielu pracowników, oczywiście naturalnych, często psychologicznych, jest pełne obaw i często ci ludzie, mając obawy o swoje zdrowie, angażują się w sposób bardzo umiarkowany, co jest absolutnie zrozumiałe. To przekłada się oczywiście na wydajność pracy, a w wielu przypadkach, gdy zakaz obejmuje przedsiębiorstwa, które nie mogą prowadzić swojej działalności gospodarczej, tu mam na myśli przede wszystkim branżę turystyczną, a więc wszystkie powiązane z tym podmioty, czyli hotelarstwo, gastronomia, transport, to one z uwagi na ustawy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, co skutkuje oczywiście zmniejszeniem konsumpcji, zmniejszeniem realizacji tych podstawowych chociażby usług, które one świadczyły. No, cała, w zasadzie wszystkie sektory, począwszy od najmniejszych firm, a skończywszy na największych, mają nie tylko oczywiście kłopoty z realizacją swoich zadań produkcyjnych czy usługowych, ale przede wszystkim są pełne obaw co do przyszłości.
A proszę powiedzieć, w tej sytuacji, która jest rzeczywiście bardzo trudna, bo pana słowa potwierdzają te sygnały, które płyną ze wszystkich stron, dzisiaj Sejm będzie dyskutował o tak zwanej tarczy antykryzysowej. Proszę powiedzieć, które elementy tego projektów pomocowych wydają się panu najważniejsze? Czy to są kwestie związane z zawieszeniem czy odroczeniem składek ZUS i podatków, czy może kwestie odbiurokratyzowania gospodarki? Czy jest coś innego z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, co tutaj tu jest kluczowe w tej chwili?
No może zacznę od tego, coś innego. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że polskie przedsiębiorstwa gremio mają niską płynność finansową, niską kapitalizację, co powoduje, że w zasadzie mają dość płytkie zasoby, jeżeli chodzi o możliwości na przykład utrzymania swoich zakładów pracy w przypadku zmniejszenia ilości albo zatrzymania ilości zamówień. Mają bardzo małe zasoby finansowe, które
czyli powodują, przepraszam, te zasoby nie że pozwalają, że pół roku na przykład przetrzymacie kryzys.
Absolutnie, pojedyncze, może to może kilka procent, może do 10% jest takich przedsiębiorstw, które by to wytrzymały. Musimy pamiętać, że polski kapitał zaczął jakby się kumulować od 30 dopiero lat, w innych przypadkach 100-200 lat kapitalizacji powoduje, że rynki zachodnie są zdecydowanie mocniejsze, jeżeli chodzi o możliwości przetrwania tego rodzaju zatrzymań. Ja nie mówię o pandemii, ale zatrzymań w ogóle procesów produkcyjnych czy usługowych. Także brak środków kapitałowych jest największą bolączką, które zawsze dospierały naszym firmom. Myśmy narzekali na brak możliwości dostępu do kapitałów, zwłaszcza kapitałów obrotowych, również inwestycyjnych, ale w tej chwili mówimy tylko o obrotowych, już nie zastanawiamy się nad nowymi inwestycjami. Czyli brak kapitałów obrotowych powodował niską, dosyć trudną konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na świecie. To wszystko oczywiście miało swoje tempo i widzieliśmy, że polskie przedsiębiorstwa na rynkach polskich czy europejskich zaczynają sobie coraz lepiej dawać radę, właśnie bogacąc się czy kumulując pewien kapitał na możliwości elastycznego podejmowania zamówień, zmiany profilu produkcji i wychodzenia naprzeciw tym nowym technologiom czy zakupywania nowych technologii, przez to stają się konkurencyjni.
I co, i teraz ten proces wzmacniania naszej pozycji zostanie przerwany?
To, co było na bardzo cienkich niteczkach, na cienkich powiązaniach kapitałowo-produkcyjnych czy kapitałowo-usługowych, raptem się urywa. To jest największa tragedia dla polskich przedsiębiorców. Oni zdają sobie sprawę z tego, że mają wiedzę, mają nawet swoje warsztaty pracy w jakiś sposób dobrze ustawione, ale brak zamówień powoduje natychmiastową zatrzymanie się możliwości przede wszystkim utrzymywania zasobów pracy. To jest najważniejsze, bo jak pan wymienił te dwa pierwsze, co jest najważniejsze dla rynku, to jest utrzymywanie, już mówię per grem. Jeżeli chodzi z punktu widzenia globalnego, najważniejszym dla Polski utrzymywanie pracowników. Bo pracownicy są tą tkanką, która napędza również konsumpcję. I brak utrzymania pracowników to jest załamanie w ogóle gospodarcze, już nie patrząc nawet na to, czy mamy zamówienia, czy nie mamy. Nie będziemy mieli zamówienia, nie będzie rynek kupował tego, co produkujemy, czy jakie usługi dajemy. I to jest na tyle dramatyczne, że w ogóle nawet z całym szacunkiem i czytając projekty ustaw rządowych, widzę naprawdę wielkie zainteresowanie i wielką troskę o to, w jaki sposób temu możemy zaradzić. Ale chyba zasoby państwa są ciągle zbyt małe, żeby w sposób absolutnie jednoznaczny odpowiedzieć na ten kryzys. Ja się tego obawiam najbardziej.
A panie prezesie, czy z tego, co pan mówi, wynika, że tak naprawdę kluczowy byłby w tej chwili dostęp do kapitału, czy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, czy innych środków takich, żeby podtrzymać tą produkcję, która jest zagrożona w tej chwili?
Przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejszym byłby jakiekolwiek, ale wpuszczenie dużego zasilenia do krwioobiegu gospodarczego, dużego zasilenia finansowego. Dziś brak środków obrotowych, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, bo ja nie mówię, żeby przedsiębiorstwa, nawet jak będą miały pieniądze, a nie będą miały konsumpcji, z drugiej strony, jak pracownicy nie będą mogli zarabiać i utrzymywać swoich rodzin na tym poziomie, no zbliżonym chociażby do tego, co było ostatnio, to przedsiębiorstwa nie będą miały dla kogo produkować. Dlatego bardzo ważnym, najważniejszym i kluczowym to jest utrzymanie miejsc pracy przez zasilenie polskich pracowników, którzy pracują w przedsiębiorstwach. Druga sprawa to jest oczywiście i takie zasilenie, które pozwoli zmniejszyć ciężary po stronie pracodawcy, którzy będą tym pracownikom musieli wypłacać pełne pensje. Pracownik oczywiście będzie musiał dzisiaj, i to nie jest polemika na przykład ze związkami zawodowymi, że większą na przykład zobowiązania czy większy ciężar tego kryzysu zostanie przesunięty na którąś ze stron. Oni wszyscy musimy się jakby posunąć, ale kluczowym jest utrzymywanie w zakładach pracy tej kadry, która jest. A więc takie skierowanie środków pieniężnych, które odciąży przedsiębiorców, i to jest w projekcie ustaw, które odciąży przedsiębiorców od wypłacania tych pensji, które dotychczas były. To jest pierwsza sprawa. Druga oczywiście to jest możliwość zdjęcia, i pan wspomniał o pewnych poluzowaniach, zdjęcia z przedsiębiorców tego, co często było zmorą, a więc tej bardzo rygorystycznej, nieraz wymagane przez administrację publiczną zobowiązań, i to nie tylko finansowych, ale również tych instrumentalnych.
Ale rozumiem, obowiązków informacyjnych, ciągłego raportowania. Trzeba, ta sfera biurokracji jest do odchudzenia, tak?
Tak jest, bilansowania tego, żeby ZUS i wszystkie inne świadczenia były w momencie, gdy na przykład brakuje często pieniędzy na wypłatę pracowników. Ja chciałbym, żeby, zresztą czytając też te poluzowania, one pokazują, jak wiele jest rygorów, które są nakładane na przedsiębiorców i które będą dzisiaj poluzowane. I powiem szczerze, że jak wyjdziemy z tej ogromnego kryzysu, z pandemii, to chciałbym, żeby większość, a może wszystkie te poluzowania miały oczywiście w miarę rozsądku, bo my musimy też pamiętać, że są pewne rzeczy, które muszą być raportowane, które muszą być przestrzegane, myślę przede wszystkim podatku VAT. Ale jest wiele takich, które tylko przeszkadzają przedsiębiorcom, i oby te poluzowania zostały na stałe wprowadzone. To też będzie pewnego rodzaju ulga, bo wiemy dobrze, że wychodzenie z kryzysu nie będzie trwało kilka tygodni czy kilka miesięcy. To może zająć nam 2-3 lata, nie daj Boże, żeby tylko tyle zajęło.
I panie prezesie, jeżeli właśnie mówimy o tej dalszej perspektywie, przez całe lata byliśmy dumni z tego, jak wyglądał polski eksport. Z naszym głównym partnerem handlowym, czyli Niemcami, wyraźna nadwyżka handlowa. Znakomicie rozwijający się handel, no przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej, ale nie tylko. Czy tu i teraz, wobec tego, co się dzieje w Europie przede wszystkim, ten nasz trend proeksportowy, to zarabianie na relacjach gospodarczych, czy to jest w tej chwili pana zdaniem zagrożone?
Tak jak zagrożona jest cała europejska, nawet światowa gospodarka, bo mówimy o planu Marshalla, mówimy o tym, że będziemy czekali na jakąś pomoc. Tej pomocy, plan Marshalla, pamiętajmy, był oparty o inwestycje przygotowane czy finansowane przez Stany Zjednoczone głównie. Dziś plan Marshalla musimy sobie sami zafundować. Stany Zjednoczone są i będą na pewno w recesji nie mniejsze niż.
No mają straszne kłopoty epidemiologiczne z najnowszych danych.
Mają, wiemy jak duże 2 biliony dolarów, to jest 2 tysiące miliardów dolarów jest przekazanych na pomoc publiczną, na pomoc przez sektor publiczny. I to wiemy dobrze, że nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na bardzo szybkie i z marszu rozwinięcie tych, czy doprowadzenie gospodarki do tego poziomu, która w tej chwili przed pandemią był. Dlatego ja sądzę, że oczywiście, że eksport będzie się w dalszym ciągu będzie naszą silną stroną. Zdajemy sobie sprawę, że Polacy, chociażby przez historycznie rzecz biorąc, nie tylko patrząc na ten okres przed transformacją z okresu komunistycznego, ale również te ostatnie 30 lat, pozwoliły bardzo się zahartować. I jestem przekonany, że Polacy, polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy podejmą wyzwanie utrzymania również tej konkurencyjnej oferty eksportowej, z której byliśmy tak dumni, jak pan mówi. I to prawda. Ale musimy wiedzieć, że to będzie bardzo wolno się rozwijało i że będzie to oczywiście przy zdecydowanie niższych kosztach, zdecydowanie niższej marży, którą będziemy osiągali, chociażby z tego względu, że koszty nam bardzo wzrosły. Przy tej pandemii koszty gigantycznie rosną i rosną nie tylko dlatego, że podnoszą tam nieliczni spekulanci, też podnoszą, ale wszystkim dlatego, że istnieje z uwagi na chociażby środki ostrożnościowe czy większe rygory w czasie procesów produkcyjnych, również w Chinach, od którego Europa jest tak uzależniona.
No i trzeba ponieść te koszty zabezpieczenia się, tak?
Wyższe koszty zabezpieczenia, wyższe koszty, które są przekładane również na ograniczenie dostępności niektórych produktów, które zostały ograniczone, być może będą ograniczone z uwagi na to, że rygory technologiczne będą na pewno podwyższone. Także to wszystko składa się na to, że zakupy, które Europa czyni przy imporcie wielu towarów, będą na pewno wyższe. To spowoduje, że oczywiście nastąpi drożyzna, ona już w tej chwili jest widoczna w niektórych obszarach i będzie wzrastała. Nie czekają nas łatwe czasy, ale ja jestem o tyle optymistą, że wierzę, że tu my będąc oczywiście doświadczeni przez różne trudności, które w minionych latach następowały, możemy się do tego spokojnie, ale bardzo konsekwentnie również przygotować i tą konkurencyjność zachować. Z tym, że oczywiście będzie wszystko na niższych obrotach, niższym poziomie i oby to się skończyło na 10-5% spadku obrotów, spadku produktów.
A nie głębszym. I panie prezesie, i tego właśnie życzymy polskim przedsiębiorcom, żeby zahartowani potrafili przetrzymać te ciężkie czasy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam i życzę zdrowia wszystkim.
I nawzajem panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.